Witam serdecznie w studio Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Który to już raz ogłaszacie zwycięzców rejsu roku, nagrody chyba najważniejszej w żeglarskim świecie?
No w polskim żeglarstwie morskim na pewno tak, bo to już jubileuszowa 50. edycja, aż strach pomyśleć, że to już tyle lat, a jednocześnie piękny dorobek. Tak naprawdę historia rejsu roku to historia całego polskiego żeglarstwa morskiego tego minionego półwiecza.
I kto w tym roku będzie się cieszył?
No tutaj akurat nie było żadnej wątpliwości. 12-osobowe jury, podnosząc ręce jednogłośnie poprzez aklamację, przyznało ten tytuł Joannie Pajkowskiej, Asi Pajkowskiej, która jest laureatem Srebrnego Sekstantu i Rejsu Roku 2019. Dodam tylko, że jest pierwszą osobą, pierwszym żeglarzem polskim, który ten srebrny sekstant zdobył po raz trzeci.
Pani Joanna cieszyła się zawsze w pierwszy piątek marca, już dwukrotnie, teraz to po raz trzeci i gratulujemy z tego miejsca, chyba po raz pierwszy ogłaszamy, że właśnie srebrny sekstant trafia w ręce kapitanny Joanny Pajkowskiej po raz trzeci, a inne nagrody, inne kategorie, bo jest ich kilka, prawda, jeżeli chodzi o ten rejs roku.
Trudno powiedzieć kategorie, ponieważ my w taki sposób nie pracujemy. Jest to nieformalna grupa laureatów, żeglarzy, lat ubiegłych żeglarzy, która stara się wyważyć pewne rzeczy nieporównywalne de facto, bo z jednej strony żeglarstwo regatowe, stricte sportowe, z drugiej strony taką włóczęgę oceaniczną, którą uprawia bardzo wielu i którą należy zauważać, bo to też jest element tego wspaniałego świata żeglarstwa. W tym roku drugą nagrodę przyznano właśnie tym super wyczynowcom. Pod egidą Przemysława Tarnackiego stworzono grupę topowych regatowców, którzy startują w takiej formule pro-am, czyli profesjonaliści i amatorzy, czyli każdy może wejść do tej formuły pierwszej żeglarstwa światowego regatowego. Oni mają już za sobą, zresztą tam są zmienne załogi, i korzystają ze wsparcia najwybitniejszych regatowych żeglarzy świata.
I trochę wygrali już.
Trochę już wygrali. A z drugiej strony trzecia nagroda to ten drugi biegun, czyli włóczęga oceaniczna i tutaj Andrzej Kopczyński. To jest taki żeglarz, który od roku 2016 postanowił zrobić tę wokółziemską pętlę, ale przede wszystkim zrobił sobie taki kawał, kilkuletni kawał swojego życia poświęcony oceanom, zwiedzaniem egzotycznych miejsc, wszystko pod żaglami, wszystko samotnie. Także tutaj mamy takie bieguny żeglarskie.
Ale to dobrze, że jesteście. I dobrze, że są ludzie, którzy wiedzą o tych ludziach, którzy wiedzą o tych żeglarzach, którzy śledzą ich dokonania, bo gdyby nie kapituła rejsu roku i gdyby nie nagroda rejs roku, to podejrzewam, że ci ludzie pływaliby nadal, bo to jest ich, można powiedzieć, sens życia i tak to by robili, bo pewnie nie pływają dla nagród. Ale też warto czasami pokazać, że są i to właśnie wy robicie.
No właśnie, dziękuję za te miłe słowa i faktycznie jest to jednym z przesłań twórców rejsu roku. Było ich trzech. Tadeusz Jabłoński, Zenek Gralak, Kazimierz Kołodziej. Wszyscy ze świata żeglarskiego, ale przede wszystkim dziennikarze.
Odeszli.
Publicyści morscy.
Dwóch odeszło.
Zenek Gralak jeszcze dzięki Bogu jest na stanowisku. Natomiast smutna była uroczystość, kiedy na tydzień przed setnymi urodzinami pożegnaliśmy Tadzia Jabłońskiego, właściwie takiego animatora, inicjatora bardzo wielu przedsięwzięć, w tym rejsu roku Bractwa Kap Hornowców. Staramy się kontynuować dzieło tych ludzi, bo ich przesłanie jest do dzisiaj żywe. I właśnie Andrzej Kopczyński, który się włóczy przez lata po oceanach, czy Przemek Tarnacki, który pływa jak najszybciej i w jak najlepszym towarzystwie, to wszystko jest żeglarstwo i właśnie to chcemy pokazać, tę różnorodność i tę wspaniałość w sumie żagli. Jeszcze, jeśli wolno, nagrodę specjalną przyznaliśmy wyjątkowemu rejsowi niepodległości. To był Dar Młodzieży, to było dwóch kapitanów, Ireneusz Lewandowski i Rafał Szymański, którzy poprowadzili Dar Młodzieży z niemal 1000 młodych ludzi dookoła świata z wizytą na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, gdzie mieli okazję spotkać się z Ojcem Świętym.
Bardzo się cieszę z tej wiadomości. Miałam uczestniczyć okazję w dwóch etapach. Czekałam na taką informację, bo to też chyba sytuacja bez precedensu, prawda? Dar, co prawda, był już w podróży dookoła świata, to była jego druga podróż, czekamy na następne, ale tak naprawdę wyjątkowa, bo połączona właśnie z tym aspektem zawitania na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Żeglarskie osiągnięcia, tak naprawdę będziemy się cieszyć tymi nazwiskami, tymi nagrodami w marcu, tradycyjnie, Dwór Artusa. czy jakieś inne
Tradycyjnie
miejsce?
Dwór Artusa, pierwszy piątek marca, to znowu ukłon w stronę twórców Rejsu Roku. Tadeusz Jabłoński postanowił uhonorować w ten sposób pierwsze przejście Hornu pod polskimi żaglami. To był Dar Pomorza, rok 37, Konstanty Maciejewicz, 1 marca. W tym roku, w 2020, 6 marca Dwór Artusa.
A w tym roku też ważne uroczystości, ważne rocznice. W czerwcu i w grudniu stulecie szkolnictwa morskiego, Szkoła Morska, Uniwersytet Morski, Akademia Morska, wcześniej jeszcze Wyższa Szkoła Morska, gdzie zresztą pracowałeś przez wiele lat, cały czas jesteś bardzo blisko tej uczelni, a to nie tylko święto tej uczelni, w ogóle szkolnictwa morskiego, prawda? To też jest ważna rzecz.
Tak, przypomnę, że to Tczew, że rok 1920, 8 grudnia, pierwsza uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego z udziałem Kazimierza Poremskiego, admirała, który uchodzi za takiego twórcę tego polskiego szkolnictwa morskiego, jako że wówczas tą naszą praktycznie nieistniejącą jeszcze gospodarką morską zawiadywał. To jest również podniesienie, to jest również zakup żaglowca Lwów. To jest cały szereg przedsięwzięć, zdarzeń, które związane są z Polskim Morzem, bo warto pamiętać, że 10 lutego roku 1920 doszło do zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Wielkie uroczystości szykują się na stulecie tego wydarzenia. I to jest wszystko połączone. Jest taka mnogość tych wydarzeń i to kalendarium morskiej Polski roku 1920 jest tak bogate, że aż trudno wybrać cokolwiek, co wybijałoby się. Bez wątpienia Haller i Puck to jest pierwszorzędne wydarzenie, ale to jest również pierwszy raz bandera wojenna na ORP Pomorzanin, zakupie admirała Unruga, pierwszej jednostki polskiej. To jest właśnie to, co wspominałem. Lwów, Tczew, Gdynia tak później, budowa Gdyni, Wenda, no można by mnożyć.
Dwa lata temu odzyskanie niepodległości, teraz kolejna rocznica związana z morzem. Jak Muzeum Marynarki Wojennej będzie obchodziło właśnie chociażby zaślubiny? Jak będziecie uczestniczyć w tych uroczystościach?
Będziemy i w Gdyni, i w Pucku organizować konferencję popularną naukową dwudniową, jedna część w Gdyni dla tych wszystkich, którzy do Pucka się nie wybiorą. To będzie 8 lutego, 9 lutego będziemy w Pucku kontynuować te rozważania o tym okresie i o tym momencie, bo jeszcze dodam, że to było tak naprawdę wejście Pomorza w granice Rzeczypospolitej, przyłączenie Pomorza do odrodzonej Rzeczypospolitej, także to będzie wyjątkowa uroczystość. Tutaj w Gdańsku będzie się wiele działo. Specjalny pociąg z generałem Hallerem od 9 będzie podróżował przez Pomorze aż do Pucka na to zwieńczenie z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej. My również przygotowujemy specjalną wystawę, która będzie w porcie w Pucku eksponowana właśnie w tych wyjątkowych dniach. Także bez wątpienia Muzeum Marynarki Wojennej, jako że to również nasze święto, będzie mocno włączone w te obchody.
Ale że zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w studio, to nie może zabraknąć pytania o właśnie inwestycje, o może nowe zakupy, co się zmieni, o czym możemy mówić już teraz na progu 2020 roku.
Toczą się bardzo ważne sprawy infrastrukturalne, ich nie widać, bo budujemy wielką inwestycję, podziemny magazyn studyjny, który będzie tak na wzór troszeczkę tego magazynu Narodowego Muzeum Morskiego w Tczewie, będzie
centrum
jednocześnie
wraków i statków, tak?
Dokładnie, natomiast u nas będzie można przyjrzeć się pracy konserwatorów, cześć eksponatów takich, których na wystawie po prostu nie mieścimy, będą tam również mogły być wyeksponowane. To wspólnie z Muzeum Miasta Gdyni, które jak gdyby jest również, przecież jesteśmy w jednym budynku, jest to bardzo potrzebna przestrzeń. W tej chwili to jest dziura w ziemi, ale już trwa betonowanie. Wiosną tego roku zamkniemy całą tę inwestycję w sensie takiego pierwszego etapu, potem będzie wyposażanie i dalsze prace. To jest związane z tym, że nasza ekspozycja plenerowa w tej chwili jest niedostępna ze względu na ten plac budowy, ale właśnie już od kwietnia, maja zaczniemy urządzać ponownie ekspozycję plenerową, ponieważ zbliża się sezon. Również bardzo intensywnie rozpoczęły się prace projektowe związane z adaptacją okrętu podwodnego ORP Soku typu Koben do funkcji muzealnej. Nie jest tajemnicą od jakiegoś czasu, że ten okręt przypadł Muzeum Marynarki Wojennej i my w tej chwili właściwie część prac projektowych co do adaptacji do celów wystawienniczych tego okrętu jest zakończona. Trwają kolejne przymiarki, trwają również prace projektowe związane z posadowieniem okrętu w Gdyni. Także To są takie bardzo wielkie inwestycje. Oprócz tego normalna praktyka muzealna, czyli pozyskiwanie świeżych eksponatów, projekt Błyskawica, bo cały czas kompletujemy jak gdyby wykaz wszystkich ludzkich, wszystkich marynarskich życiorysów związanych z ORP Błyskawica. To jest takie, takie działanie związane z wyjściem do społeczeństwa, aby członkowie rodzin, marynarze od 1937 roku do właściwie współczesności, mający w swoich rodzinach, czy sami będąc członkami załóg Błyskawicy, zgłaszali się do nas. Chcemy stworzyć taką bazę danych wszystkich tych, którzy związani byli z Błyskawicą.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego wicedyrektorowi Muzeum Marynarki Wojennej, sekretarzowi kapituły Rejsu Roku i organizatorowi właśnie tych spotkań, podczas których wyłaniacie najlepszych, którym udało się dokonać najciekawszych, najważniejszych rzeczy. Nie tylko w ciągu ostatniego roku, ale tak jak powiedziałeś, w ciągu całego swojego życia. No i tobie przede wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego słuchaczom.
Dzięki.